Błogosławieństwo Boga Ojca, łaska Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będzie ze wszystkimi nami teraz i na wieki wieków. Amen. Zajmijmy miejsca. To była zwykła rodzina. Choć trudno było ich życie nazwać łatwym i prostym, nie do końca też chyba byli szczęśliwi. Żyli w kraju, który od 40 lat był pod okupacją i w zasadzie cały naród się rozsypywał. Oni sami, bezdzietni, co w kulturze, w której funkcjonowali, czyniło ich ludźmi drugiej kategorii. Należeli do niewielkiej grupy, do dzisiaj powiedzielibyśmy do mniejszości wyznaniowej, grupy, której zależało na odbudowie ich kraju, do grupy, która walczyła, starała się i zabiegała o duchową, religijną odnowę ich narodu. Grupa miała kilka podstawowych zasad, kilka zasad, które wyróżniały ją od całości. Jedna z nich to, że nie jadali winogron i nie pili wina. Druga, nigdy nie dotykali zwłok. Trzecia, nigdy nie jedli nic nieczystego. I czwarta, mężczyźni się ani nie strzygli, ani nie golili. I oto pewnego dnia kobiecie tej ukazał się anioł Pana i powiedział do niej: wprawdzie jesteś niepłodna i nie masz dzieci, jednak zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Jak myślicie, o kim mowa? Głośniej. Nie, nie Jan Chrzciciel. Samson. Samson. To jest historia opisana w Księdze Sędziów 13 i 16 rozdział. Samson i Dalila. To są te dwa imiona. Kiedy pada Samson, od razu kojarzy nam się Dalila. A jednak jego życie było i bardziej skomplikowane, i dużo bogatsze niż to, co stereotypowo pamiętamy z lekcji religii, z naszych spotkań w kościele. Co wiemy o Samsonie? To wiemy o jego rodzinie. W takiej rodzinie się urodził. Rodzinie Nazareńczyków, którzy mieli właśnie takie zasady. To wiemy o jego rodzicach. Co wiemy o samym Samsonie? Nie miał prostego życia. Wychowany przez swoich rodziców, na początku wydaje się, że wszystko toczy się dobrze. Kiedy pochylamy się nad tekstem biblijnym, nad 13 rozdziałem Księgi Sędziów, 24, 25 wierszem, możemy o Samsonie przeczytać takie słowa. Chłopiec rósł i Pan mu błogosławił, a po pewnym czasie zaczął pobudzać go duch Pana. Myślę, że wielu z nas, rodziców, chciałoby, aby z takiej Bożej perspektywy biblijny autor napisał, opisał nas jako rodzinę, opisał tak nasze dzieci, że oto rósł, Pan mu błogosławił i poruszał go duch Pana. Ale mija czas i nagle dowiadujemy się z lektury Biblii, że Samson udaje się do Timny. Timna to jedno z miast i de facto nie byłoby w tym nic dziwnego i nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że miasto to było stolicą wyrobu wina. Pamiętacie jedną z zasad. Nie jemy winogron i nie pijemy wina. A on udaje się do współczesnego Bordeaux, czy w Stanach Napa Valley, tam gdzie produkuje się, tam gdzie rosną winogrona. Gdy tam się udaje, przebywa w tamtym miejscu, odkrywa, że mieszkają tam piękne kobiety. I jednej z nich się oświadcza. Chce wziąć Filistynkę za żonę. Jaka mogła być reakcja rodziców? O nie, synu, co ty robisz? Nie możesz tego zrobić. Tak nie może być. To wbrew temu, jak żyjemy. To wbrew temu, jak cię wychowaliśmy. Tak nie możesz postępować. To jest niedopuszczalne. Ale jednak w rezultacie udają się do domu panny młodej. Nie wiemy dlaczego, bo to jedynak, bo miał taki wpływ. Nie wiemy dlaczego. W rezultacie udają się do domu panny młodej i Samson organizuje wieczór kawalerski. Organizuje wieczór kawalerski, a przypomnę wam, druga zasada brzmiała: nie jemy nic nieczystego. Mało tego, w czasie tego wieczoru, tej dużej imprezy, którą zorganizował, organizuje, nie wiem, zabawę, zagadkę, w rezultacie której musi zabić 30 osób i ściągnąć z nich ubrania. Zasada numer 3 brzmiała: nie dotykamy zwłok. I oto Samson w przekazie biblijnym jawi nam się jako ktoś, kto nie żyje zgodnie z wyznawanymi zasadami. Je winogrona i pije wino. Je rzeczy nieczyste i dotyka zwłok. Odprawia żonę, bo odkrywa jednak, że to coś nie tak. Próbuje do niej wrócić, dochodzi do wojny, ośną szczęką zabija 1000 osób. To są historie, które są opisane w Piśmie Świętym, które są tylko znakiem tego, że Samson gdzieś daleko, daleko zawędrował od swoich korzeni. I oto nagle w tekście biblijnym pojawia się informacja, która mnie swojego czasu kilka lat temu wbiła w ziemię, wprawiła w zdziwienie i nie potrafiłem jej zrozumieć. Bo oto po tym wszystkim, co zrobił, czytamy 15 rozdział, 20 wiersz. I tak przez 20 lat Samson rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistyńczyków. Co? Ten odszczepieniec? Grzesznik? Ten, który sprzeniewierzył się zasadom? Ten gwałtownik i cudzołożnik? Ten, który odszedł daleko od tego, w co wierzyli jego rodzice? Jest używany przez Boga? Stoi na czele narodu izraelskiego? Jak to możliwe? W jaki sposób to może mieć w ogóle miejsce? Jak to się dzieje? No chyba że wierzymy w Boga, który jest suwerenny. I wierzymy w to, że Boże obdarowanie jest suwerennym aktem Boga i Boże obdarowanie nie świadczy o darbiorcy, ale jest świadectwem o darczyńcy. Raz jeszcze. Chyba że wierzymy w Boga, który jest suwerenny i Boże obdarowanie nie świadczy o darbiorcy, ale jest świadectwem o darczyńcy. Dlaczego to jest takie trudne dla nas do zrozumienia? Bo my, bądźmy szczerzy, nikt nie słucha, bądźmy szczerzy, my klasyfikujemy. My dokonujemy pewnej segregacji. O, ten jest sprawnym kaznodzieją. To jego życie musi być głęboko duchowe. Oni świetnie śpiewają, więc muszą się dużo modlić. O, tamten ma piękną służbę. To znaczy, że jest blisko Boga. W jakiś sposób w naszych głowach dochodzi ta zmiana i patrzymy na ludzi i myślimy tak, w związku z tym, że działają, że służą, to znaczy, że są wielcy. Nie, nie. Nieużytecznym sługą jestem, później napisze autor biblijny, nieużytecznym sługą jestem, dlatego że to, co czynię, to jak służę, to, co mogę robić dla Boga, nie jest konsekwencją mojej wielkości, nie jest konsekwencją mojej wspaniałości, ale jest darem wspaniałego, wielkiego i nieograniczonego Boga. Kogoś, kto obdarowuje nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowi, ale dlatego, że On jest wyjątkowy. Dlaczego to ważne? Dlatego, że gdyby było inaczej, nie wierzylibyśmy w Boga pełnego łaski, nie śpiewalibyśmy tylko łasce. Siostry i bracia, obdarowanie, to co robisz w kościele, to jak służysz Bogu, miejsce, w którym jesteś, nie świadczy o Twojej wielkości. Nie jest dowodem na to, że jesteś niezwykła, niezwykły. Jest tylko dowodem na to, że Twój Bóg jest Bogiem niezwykłym. Jest Bogiem suwerennym. Jest Bogiem wspaniałym. Samson jest przykładem obdarowanego, który zapomniał o darczyńcy. Jest przykładem obdarowanego, który zapomniał o darczyńcy. A jak jest z nami dzisiaj? Jak jest z nami w XXI wieku z współczesnym Kościołem? Jak jest z Tobą i ze mną? Czy moje obdarowanie pomaga mi błyszczeć i pokazywać moją wielkość i moją mądrość i moją wiedzę? Czy raczej pomaga mi służyć i staje się sposobem na pokazanie nie mojej wielkości, nie mojej mądrości, nie mojej wspaniałości, ale wielkości, mądrości i wspaniałości Boga? Jak to jest z nami? Czy moje obdarowanie buduje moją pozycję, moje imperium, moją wielkość? Czy wskazuje tego, dzięki któremu jestem, gdzie jestem i mam, co mam? Choć jest jeszcze jedna grupa ludzi, jest jeszcze jeden przypadek dotyczący Bożego obdarowania. Wielu z nas wierzy w wielkiego darczyńcę, wierzy w wielkiego Boga, który daje bez miary, Boga, który obdarza, wierzymy w to, że jesteśmy obdarowani. Ale twierdzimy, że Jego obdarowanie musi poczekać na lepsze czasy. Mamy, ale nie korzystamy. Mamy, ale nie używamy. Wierzymy w wielkiego Boga, ale nic z tym nie robimy. Jesteśmy dziećmi wspaniałego Zbawiciela, ale nic z tego nie wynika. Jesteśmy obdarowani i nie wskazujemy na darczyńcę. Chowamy to po kieszeniach, chowamy to gdzieś po kątach. Jedną z osób, która miała na mnie w moim życiu, nie wiem czy największy, ale wielki wpływ, była moja babcia. Kochała mnie na zabój. A ja jako młody chłopak próbowałem się jakoś odwdzięczyć. I żyłem w niezbyt bogatej rodzinie, czy nawet biednej, ale jakieś pieniądze czasami mi się udało zaoszczędzić, a więc na jakiś dzień babci, czy na urodziny, próbowałem jej sprawić jakiś prezent, próbowałem jej coś dać. I ona w swojej miłości i w swojej dobroci mówiła do mnie, Pietruś, bo tak do mnie mówiła, nie trzeba było. A mi było przykro, bo ja robiłem wszystko, żeby jej coś dać. Z głębi mojego serca chciałem jej coś dać, a ona nie trzeba było. Nie traktujemy tak czasami Boga? Ustami Jezusa powiedział, tak żyjecie, idąc, czyńcie uczniami. Nie trzeba było, Boże. Bądźcie moim świadectwem. Nie trzeba było. Jesteście solą. Nie trzeba było. Jesteście. Nie trzeba było. To, kim jesteś, nie świadczy o Twojej wielkości. Świadczy o wielkości Boga, o wielkości darczyńcy, o wielkości tego, który obdarowuje, który daje i który może używać każdego z nas bez wyjątku. Bo Bóg nie czeka na Twoją czy na moją wielkość. On czeka na Twoją czy moją gotowość. Gotowość, nie wielkość. Wielkość jest Jego darem, pochodzi od Niego, bo tylko Jemu chwała, bo tylko Jemu cześć, bo tylko Jemu należy się wdzięczność. Nie nam, nie nam. Nieużytecznymi sługami jesteśmy.
Jego własnością i do Niego należymy. Obdarowani i wyposażeni przez wielkiego, suwerennego Boga, nie po to, aby błyszczeć, ale po to, aby służyć. Wczoraj o tym powiedziałem i raz jeszcze przypomnę. Jezus, Mesjasz, namaszczony, oczekiwany, wytęskniony, zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z tym, co było powiedziane. Mógł, zgodnie ze swoim charakterem, zgodnie z przymiotami, które Jemu przysługiwały, Pan Panów, Król Królów, mógł się narodzić, wziąć, pójść do świątyni, rozsunąć zasłony, usiąść na tronie i powiedzieć, oto jestem, oto jestem. A co powiedział? Przyszedłem służyć. Przyszedłem służyć. Oddać życie za wielu. Stać się najmniejszym pośród was. On jest wzorem tego, co to znaczy wskazywać na darczyńcę, bo sam powiedział, to co robię, to co mówię, nie mam od siebie, ale mam od Ojca. Umiłowani, ja nie wiem, w jakim miejscu jesteście swojego życia. Nie wiem, czy stoicie na scenie, czy stajecie tutaj za kazalnicą, czy służycie, czy macie wielkie służby, czy siedzicie w ławce i nie wiecie, co robić. Cokolwiek macie, cokolwiek robicie, należycie do wielkiego Boga. Boga, który w swojej wielkości chce wskazywać na to, co jest Jego. I to, co czynimy, jest świadectwem o Nim, a nie o nas. Nie o nas. Ale wróćmy do Samsona i dobrze nam znanej Dalili. Historia znana, więc już nie muszę jej dłużej opowiadać. Biorą ślub, a ona po namowach dowiaduje się, że źródłem siły Samsona nie są mięśnie, ale przymierze zawarte z Bogiem, którego znakiem są nieobcięte włosy. Samson ulega i zostaje wrzucony do więzienia. I w tym więzieniu, po pierwsze, zostają jemu wyłupane oczy. Staje się ślepy. Po drugie, jest związany, zakuty w kajdany, a po trzecie, pozbawiony siły. Nie widzi? Jest zniewolony i bezsilny. Wiecie, co to jest? Grzech. Grzech. To grzech sprawia, że przestajemy widzieć Boga. To grzech sprawia, że przestajemy dostrzegać rzeczywistość, którą Bóg wokół nas stworzył. To grzech sprawia, że tracimy wrażliwość. To grzech sprawił, że przecież nie przestrzegał zasad od 20 lat, ich nie przestrzegał, a i tak Bóg go używał. A więc ignorował Boże Słowo, ignorował Boże Prawo. Racjonalizował to, co robił. No przecież... No, co prawda nienawidzę moich ludzi, sąsiadów, ale powiedziałem świetne kazanie, więc Bóg musi mnie używać. Bóg musi być po mojej stronie. Nie, nie, nie. To, że mogę Bogu służyć, jest znakiem Jego wielkości. Samson traci wzrok, bo tak jest. Kiedy popadamy w grzech, przestajemy widzieć. Przestajemy dostrzegać działającego Boga. Przestajemy dostrzegać wielkość Boga. Przestajemy dostrzegać Jego Słowo. Przestajemy dostrzegać Jego zasady. Przestajemy dostrzegać Jego wolę. A jak to się zaczęło? Pamiętacie, jak to się zaczęło u Samsona? Od niewłaściwego towarzystwa. Rezygnacji z tego, co wierzył. I podążaniu za własnymi pragnieniami. Raz jeszcze. Niewłaściwe miejsce i niewłaściwi ludzie. Rezygnacja z tego, w co wierzył i podążanie za własnymi pragnieniami. Czy ten opis tylko dotyczy Samsona? Czy tylko Samsona? Był oślepiony. I był zniewolony. Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale powie tak. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. jest niewolnikiem grzechu. Grzech zniewala i zaprowadzi nas do miejsc, które nie mają nic wspólnego z naszym powołaniem, tak jak Samsona. Grzech nas oślepia i zniewala. I zaprowadzi nas do miejsc, które nie mają nic wspólnego z naszym powołaniem. Bo wiecie co? Bóg chce nas mieć wolnymi, żeby móc nas używać. A szatan chce mieć nas zniewolonymi, aby nas wykorzystywać. Bóg chce nas mieć wolnymi, aby nas używać. Szatan chce nas mieć zniewolonymi, aby móc nas wykorzystywać. Paweł w liście do Galacjan napisze, nie błądźcie, bo Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Samsonowi zabrało to mniej więcej 20 lat, żeby trafić do miejsca, do którego trafił, nie dlatego, że Bóg dla niego to zaplanował, ale dlatego, że pogrążył się w grzechu. I po trzecie, grzech pozbawia siły. Tracisz nadzieję. To wszystko nie ma sensu. Nagle dostrzegasz, że co prawda ksiądz mówił na kazaniu o tych wielkich słowach, tej wielkiej obietnicy, ale w moim życiu to nie działa. Jakoś dziwnie, dziwne rozwarstwienie. I nagle patrzysz i widzisz różnicę między tym, co jest napisane w jego słowie, tym, co jest powiedziane w kościele, a twoim codziennym życiem. I nie masz już siły dalej iść. Ślepy, zniewolony i bezsilny. To czyni grzech w życiu każdego z nas. Tak, jak w życiu Samsona. Wiecie, nikt z nas nie wie, jak to się stało. Być może, gdy ocierał pot z czoła, bo ciężko musiał pracować, odkrył, że włosy powoli jemu odrastają. Być może właśnie wtedy odkrył, że zmarnował Boże obdarowanie. Być może wtedy właśnie odkrył, że to, co Bóg jemu dał, a miejsce, w którym jest, jest bardzo różne. Że on, wykorzystując Boże obdarowanie, zignorował darczyńcę. I może właśnie wtedy, kiedy dowiedział się o tym, że Filistyńczycy chcą się jego kosztem zabawić, zawołał do Boga. 16 rozdział, 29 wiersz. I tak, ten zniewolony, ślepy i bezsilny Samson mówi. Panie, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze, Boże. Jeszcze ten jeden raz. I Samson dokonuje tego, do czego został powołany. Jak znacie historię, staje w miejscu, rozpycha te słupy, budynek się zawala, Filistyńczycy giną. Fakt historyczny, od tego czasu rozpoczyna się odbudowanie wolności Izraela. Od tego czasu historycznie zaczyna się powrót Izraela do wolności. A co z nami? A co z tobą i ze mną? Bóg zaprosił cię do swojej służby. Zaprosił cię do swojego kościoła. Być może jesteś w miejscu, w którym inni mówią do ciebie, coś jest nie tak. Być może jest twój najbliższy przyjaciel, twój ksiądz, twoja żona, twój mąż, mówią tobie, wiesz, coś jest nie tak, ale ty to ignorujesz, no bo jak to, wciąż Bóg mnie używa, wciąż mogę Bogu służyć, o co chodzi, zobacz, jakie mam rezultaty, wierzcie mi. Rzeczywiście zajmuję się szkoleniem liderów. Spotkałem już wielu liderów, którzy ignorowali głosy ostrzeżenia, bo wciąż mówili piękne kazania, bo wciąż prowadzili piękne uwielbienie. Zapomnieli, że ich obdarowanie nie jest znakiem ich wielkości ani świętości, ale jest znakiem wielkości i świętości tego, który daje dary. grzech oślepia. Gdzie jesteś? W którym miejscu ty jesteś? Bo może jesteś w miejscu, w którym, no cóż, na początku było tak pięknie i cudownie, wszystko pasowało, a teraz znalazłeś się w miejscu, które nie ma nic wspólnego z twoim powołaniem. Grzech zniewala. Bo być może już dzisiaj, po tylu latach, nie masz siły. To chcę ci powiedzieć, że właśnie dzisiaj, masz szansę, masz okazję powiedzieć Bogu: Panie, jeszcze ten jeden raz. Panie, wspomnij na mnie. Panie, dodaj mi siły jeszcze ten jeden raz. Jeszcze ten jeden raz zmień moje życie. Jeszcze ten jeden raz uwolnij mnie od grzechu. Jeszcze ten jeden raz pozwól mi Tobie służyć. Jeszcze ten jeden raz pozwól mi stanąć po Twojej stronie. Jeszcze ten jeden raz pozwól mi doświadczyć Twojej łaski. Jeszcze ten jeden raz, jeszcze ten jeden raz. Bo wierny i sprawiedliwy jest Bóg. I wybacza grzechy tym, którzy je wyznają. I odbudowuje siły tym, którzy do Niego wołają i Jemu ufają. Są jak orły, biegną i nie ustają, biegną i nie mdleją, biegną i nie upadają, a On odnawia nasze siły każdego dnia na nowo. A więc nieważne, w którym miejscu jesteś, masz cudowną służbę, i Bóg Cię cudownie używa, ale jest coś niepoukładane w Twoim życiu, to dzisiaj jest dobry czas, aby zawołać do Boga i powiedzieć: Boże, jeszcze ten jeden raz, bo być może brakuje Tobie sił. Wszystko poszło nie tak. Bóg Tobie też daje szansę i mówi: wspomnę na Ciebie i dam Tobie siłę, ale zawołaj do mnie jeszcze ten jeden raz, Albo być może, wiesz, już wielokrotnie słyszałaś to i słyszałeś, że jesteś obdarowana, że Bóg każdemu z nas daje dary Ducha Świętego, że jesteś wezwany do służby. Słyszeliście to, że w kościele nie ma ławki kibiców, że wszyscy jesteśmy wezwani do zaangażowania, ale wciąż siedzisz i czekasz, żeby na lepsze czasy. To jest ten czas. Wiecie, kiedy był najlepszy czas na sadzenie lasów? 20 lat temu, bo dzisiaj mielibyśmy już las. Wiecie, kiedy jest znowu dobry czas na sadzenie lasu? Teraz. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, Ty jesteś Bogiem łaski. Ty przychodzisz do nas i nie patrzysz na naszą wielkość, ale na naszą gotowość. Ty nie patrzysz na nasze obdarowanie, nasze talenty, bo Ty nam to dajesz. I teraz stajemy przed Tobą i wołamy do Ciebie. Daj nam naszym życiem wskazywać na Ciebie, który jesteś darczyńcą. Daj nam pokazywać, że wielkość pochodzi od Ciebie, że to Ty jesteś wielki, że to Ty jesteś wspaniały, że to Ty zasługujesz na chwałę, a nie my. Panie, a jeśli wśród nas jest ktoś, kto się pogubił, być może przestaje dostrzegać, albo być może już jest zniewolony, albo bezsilny, to Duchu Święty, Ty, który masz nas przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie, daj nam siłę, żeby zawołać do Boga ten jeszcze jeden raz. Bo wierzymy w to, Panie, że Ty nie odwracasz się od wołającego, że Ty słyszysz głos wzywających Ciebie, bo jesteś wierny, bo jesteś dobry, bo jesteś sprawiedliwy, bo jesteś miłujący, bo jesteś łaskawym Bogiem, który nie odwraca się od Twoich dzieci. A więc, Panie, prosimy Ciebie, jeszcze ten jeden raz. Amen.